Dzień dobry Państwu, konwersatorium. Paweł Milczarek jest dzisiaj ze mną w naszym konwersatorium. Paweł Skibiński, dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor habilitowany, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego i już nasz gość z przeszłości. Myśmy rozmawiali o różnych ważnych tematach. Dzisiaj też mam rozmawiać o ważnej kwestii, wracającej ciągle, ale chcemy jak zwykle spojrzeć na taką kwestię od podszewki. Takie słowo, które pojawia się często w debacie, a teraz w różnych nerwowych zdarzeniach pojawia się też, to jest słowo laickość, laicki. No, gdzieś tam w tle laicyzm, choć mało kto na przykład się przedstawia jako zwolennik laicyzmu, bo to trochę brzmi niebezpiecznie i może i jest niebezpieczne. Natomiast słyszymy o laickim państwie, o świeckim państwie, o świeckiej szkole. Takie wyróżnienia, prawda, tutaj się pojawiają. Chciałbym dzisiaj z moim gościem porozmawiać o tym, co to jest ta laickość i ewentualnie co ma do niej laicyzm. Słowo to, tak pozwolę sobie zacząć, słowo to u nas w dość szerokim polu znaczeniowym tak się pojawia, bo tak ze szkoły pamiętam, że po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak laicyzacja, gdy się uczyliśmy o końcu zakonu krzyżackiego i była laicyzacja zakonu krzyżackiego i zdaliśmy sobie sprawę, że zakon przestał być zakonem. Państwo zakonne stało się państwem świeckim. Niemniej w dalszym ciągu jakoś ciągle religijnie motywowanym, więc wprost tego przeciwstawienia świeckie, religijne na tym polu się nie zauważało. Podobnie potem, gdy słyszałem o laicyzacji księdza. Jakiś ksiądz przestawał być księdzem, podlegał laicyzacji, przechodził do stanu świeckiego. Zupełnie w innym kącie pojawia się to słowo laik, gdzie z kolei słyszymy, że ktoś mówi, co prawda jestem laikiem, ale wypowiem się na dany temat, to znaczy trochę z boku, nie będącym w centrum, nie mającym odpowiednich kompetencji. No, trochę tak jakby nie ksiądz mówiący o księżowskich sprawach. No tak, to są te wszystkie gdzieś tam różne konteksty, z tej czy z innej strony, ale rozumiem, że laickość, o której chcemy dzisiaj mówić, to jest pewien sposób uporządkowania życia społecznego wobec religii, tak? Jakoś tak na dystans by się to wyglądało z religii. Czy ty też tak to rozumiesz?
No, na jakiś dystans na pewno, tylko jaki, bo na ogół im bliżej się przyglądamy tym laickim formułom, tym one owszem dystansują się od religii tradycyjnych, zwłaszcza chrześcijaństwa, ale wytwarzają tak zwane świeckie religie. To jest charakterystyczne i dla reżimów nawiązujących bezpośrednio do rewolucji francuskiej i potem w XX wieku wszystkich totalitarnych ustrojów i państw, one wszystkie wytwarzają coś w rodzaju religii zastępczej. Problem podstawowy polega bowiem na tym, na czym oprzeć ład publiczny, to znaczy jakie zasady mają rządzić ładem publicznym, ponieważ bez zasad ład publiczny rządzić się nie może. I miałem pytanie, czy te zasady są tworzone ad hoc przez społeczność i w jakim wymiarze. Jeśli nie, to skąd się biorą te, które nie są tworzone właśnie tak doraźnie. Wydaje się, że to poczucie istnienia jakiegoś ładu niezależnego od, jakby to powiedzieć, doraźnej decyzji politycznej, wymusza uzasadnienie dla ustroju.
Jakieś absolutne.
No, a w każdym razie ponad doraźne, o tak powiedzmy. Być może nie absolutne w znaczeniu przez wszystkie wieki, w każdym kontekście, ale przynajmniej troszkę dłużej, troszkę szerzej niż nasze życie, niż nasza namacalna teraźniejszość. I to powoduje, że osoby, które dystansowały się od struktur religijnych, zwłaszcza od kościołów, no, szukały jakiegoś innego sposobu zakorzenienia tego i no, mamy wszystkie te opowieści o wartościach laickich. W tym celuje Francja. Oni mają taki dekalog laickiej szkoły, laickiego społeczeństwa. W rzeczywistości mamy do czynienia z tak naprawdę z dość agresywnym atakiem na struktury kościelne. przy połączone z istnieniem bardzo wpływowych sekt w rodzaju wolnomularstwa. I teraz pytanie jest takie, czy to jest rzeczywiście odwrócenie się od porządku religijnego, czy też zastąpienie go jakimś nowym z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia, no podejrzanym, natomiast w gruncie rzeczy quasi-religijnym porządkiem.
Mówi się czasami, że laicyzmy, czyli te zorganizowane w jakąś ideologię po postaci dążenia do wyparcia religii tych no, nadprzyrodzonych, prawda, religii chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej, że koniec końców stają się laicyzmy sprawcami ponownego zmieszania, wymieszania sfery takiej, można powiedzieć właśnie do takiej, którą my nazywamy świecką i takiej, która jest jakimś obszarem jakiejś nowej sakralności, jakiegoś nowego, mówiłeś o tych świeckich religiach, one są jakimiś parodiami tych religii, które znam. Tak jak mówicie, na przykład o komunizmie był opisywany jako rodzaj takiej sakralizacji bezbożnej, tak? To znaczy dostatecznie... Znaczy,
ja bym powiedział, że wyczerpa bardzo, po pierwsze bezbożnej, po drugie wyczerpującej się bardzo szybko, dlatego że to pokolenie przejęte sakralizacją komunizmu, no bardzo szybko wymarło. Nagle okazało się, że po nich została cyniczna zgraja karierowiczów, którzy posługiwali się tym językiem quasi-religijnym wyłącznie dla, jakby to powiedzieć, zaszachowania i zaszantażowania społeczeństwa, którym rządzili. No ja i pokolenie technokratów Edwarda Gierka nie charakteryzowało się szczególną wiarą w jakieś nadprzyrodzone umiejętności komunizmu. Natomiast cechowało się absolutną wiarą w to, że oni są predestynowani do rządzenia resztą społeczeństwa.
No tak, czyli można powiedzieć, takiego masz Boga, jaką masz wiarę. Tu fascynacja siłą, możliwością sprytnego ogrania, urządzenia się, to też jest jakaś, okazuje się, wartość nienegocjowalna, która...
Zostało im po poprzednikach zdecydowane przekonanie, że ich życie kończy się wraz ze śmiercią biologiczną. I w związku z tym wszystko, jakiekolwiek przejmowanie się zbawieniem, a więc też jakąś obiektywną moralnością, która wykracza poza doraźny interes, przestało ich interesować. Do dzisiejszego dnia obserwujemy skutki, do dzisiejszego dnia możemy obcować z ludźmi, którzy są wykształceni właśnie w takim świecie wartości, czy też raczej, byśmy powiedzieli, raczej w świecie wypłukanym z wartości ponadczasowych.
To myślę, że dotknęliśmy takiego pewnie bolesnego dla wszystkich zwolenników laicyzmu punktu trudnego, tak? Także w dyskusji, mianowicie na czym oprzeć, nawet jeśli byśmy założyli, tak? No my tutaj mamy problem, bo rozumiem, że obaj nie żadnej solidarności z tą postawą, ale no przyjmując pewien, zakładając pewną dobrą wolę, tak? Tych bojowników laicyzmu, no zawsze pojawia się ten generalny problem. Na czym można zbudować akceptowalny dla wielu, ale tak silny, żeby dla wielu był przekonujący, fundament wartości, fundament zasad, tak? To kiedyś to ci komuniści, o których wspominałeś, czasami w swoich prywatnych, wewnętrznych rozmowach, no przyznawali, że na przykład w Polsce nie sposób odwołać się do innego katalogu zasad jak dekalog. Nie stworzyli niczego w zamian, a więc to jest pewna problem.
Muszę ci powiedzieć, że anegdotycznie dzisiaj wysłuchałem takiej opowieści prymasa Wyszyńskiego, nagranej nawet na taśmę magnetofonową, kiedy opowiada o liście skądinąd. Wiemy, że ten list napisał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko z wojska, w którym klerycy, w którym wówczas był ksiądz Jerzy, w imię właśnie świeckiego państwa byli poddawani pewnej reedukacji ateistycznej i byli poddawani takiego przymusowemu szkoleniu ateistycznemu, między innymi poprzez ośmieszanie dekalogu. Co ciekawe, ktoś w ówczesnym wojsku, Ludowym Wojsku Polskim wpadł na pomysł, żeby wykłady tego dekalogu prezentował miejscowy dyrektor cyrku. W związku z tym Wyszyński był z jednej strony przerażony, z drugiej strony rozbawiony tą całą sytuacją, bo uznał, że to jest niepoważny sposób polemiki z argumentami Kościoła. I trzeba powiedzieć, że to nie były tylko argumenty Kościoła, to były w ogóle argumenty społeczne i zakorzenione w rzeczywistości polskiej. W związku z tym, ja nie wiem, czy komuniści nie próbowali tego, ale rzeczywiście, skoro argumenty im się kończyły na poziomie dyrektora cyrku, w związku z tym trudno powiedzieć, żeby była ta polemika ze wszechmiar udatna.
No cóż, możemy odwołać się w Polsce do takich potężnych prób realizacji laicyzmu. To ciągle jest komunizm i w pamięci historycznej bardzo silnie to ciągle naszej gra. Niemniej, pewnie to nie jest jedyna twarz komunizmu i twarz dyrektora cyrku, która w historii stawała się twarzą tego stanowiska, tak? Przemawiała w imię laickości państwa. Wspomniałeś o Francji. Mimo, że ta oblicze bywało krwawe, to okazało się o wiele bardziej przekonujące.
No to tylko świadczy o intelektualnym poziomie Francuzów.
O, to groźna wypowiedź. Przerywamy. Wracamy do naszej rozmowy o laickości i laicyzmie.
Może mniej złośliwie o Francuzach, dobrze?
Że mniej złośliwie o Francuzach.
To znaczy, pamiętaj, że Francuzi mają ze sobą doświadczenie bardzo dewastujących, bardzo krwawych i w gruncie rzeczy momentami bardzo cynicznych wojen religijnych. Myśmy przy całej zapiekłości starć religijnych w Rzeczypospolitej nigdy nie przeżyli czegoś takiego. To znaczy, nigdy nie uznaliśmy, że argumentacja religijna, spór o sumienie tłumaczy zerwanie wspólnoty. Jednak czuliśmy się współodpowiedzialni za tych naszych braci błądzących. Wszystko jedno, czy reprezentowali Polacy poglądy kalwińskie, luterańskie, czy przede wszystkim katolickie, a na wschodzie prawosławne. Jednak czuli jakąś wspólnotę, za którą byli odpowiedzialni także w imieniu swoich przekonań religijnych. I to doświadczenie chyba bardzo budowało Polaków pod tym względem i też uodporniło chyba na wszystkie argumenty strony laicyzującej, ponieważ myśmy nie przeżywali tego doświadczenia, że to, co religijne, prowadzi do rozpadu, prowadzi do katastrofy i wzajemnego mordowania się w sposób nieokiełznany. Oczywiście wyrzuciliśmy Arian, ale to za wspólnym przyzwoleniem wszystkich innych grup religijnych, ponieważ uznaliśmy, że właśnie tacy ludzie niszczą wspólnotę. To znaczy już przesadzili po prostu. To znaczy, nie wiem, czy to z naszego punktu widzenia współczesnego byłoby słuszne, ale coś jest na rzeczy. Ja tylko zwrócę uwagę, bo a propos
brano pod uwagę argument polityczny.
Brano pod uwagę argument metafizyczny, tak. Moim zdaniem. To znaczy ten, kto przeczy istnieniu Boga w najbardziej fundamentalny sposób rozumianego przez wszystkich innych.
W Trójcy Świętej,
no jest podejrzany. To znaczy, bo jak się z takim człowiekiem dogadać? U wszystkich innych można było znaleźć jakieś wspólne cechy, u nich nie za bardzo. Co więcej, ci ludzie byli skłonni widzieć rzeczywistość społeczną w sposób nierealistyczny, to znaczy bez wojny. Ale jak to bez wojny, skoro, jak można przeczytać na drzwiach parafii w Trybszu na Spiszu, starosta sądecki Arianin za pomocą armat nawracał ludność katolicką, no to gdzieś to były jakaś...
Były wyjątki.
No, nie wiem, czy wyjątki właśnie. Myślę, że to jednak jest charakterystyczne dla utopistów takie łączenie cynizmu z zupełnym brakiem realizmu. I to jest coś, czego myślę, że w arianizmie badacze nie dostrzegają, bo nigdy się tym nie zajmowali. To znaczy nigdy nie starali się zrozumieć, dlaczego Arianie tak naprawdę zostali odrzuceni.
Rozmawiamy o laicyzmie i o laickości i ciągle jesteśmy na terenie tak naprawdę świata ukształtowanego przez chrześcijaństwo. Czy tak dlatego jest, dlatego się nie ruszamy w naszej rozmowie poza ten świat, że to po prostu nie lubimy się ruszać z naszej własnej krainy? Czy też może po prostu jest tak, że laickość i laicyzm to jest rodzaj, czy laicyzm jest taką herezją, która właściwie powstaje dlatego, że to chrześcijaństwo, mówiąc tak kolokwialnie, daje szansę akurat takiemu błędowi. Potem ten błąd obraca się radykalnie przeciw chrześcijaństwu, ale to właśnie tylko w tej religii jest tak, można powiedzieć, daleko idące otwarcie tego zróżnicowania na sferę uświęconą wprost, sakralną, tak, i sferę, która ma być oddana Cezarowi, której rządzą prawa naturalne i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że może gdzieś indziej w innych jakichś sferach byśmy coś takiego znaleźli, ale najwyraźniej w chrześcijaństwie jest zarysowane, co powoduje taką pokusę, tak, pragnienie, żeby tę sferę świecką zagospodarować zupełnie inaczej, tak, niż sakralny.
To ten dualizm tego, co boskie i tego, co cesarskie, stanowi rzeczywiście kwintesencję dziejów naszej cywilizacji. To znaczy, jak to właściwie zdefiniować, jak to rozdzielić, jak bardzo to rozdzielać, bo jednocześnie mamy świadomość tego, że te rzeczywistości się łączą, chociażby mówi się o tym, że każdy z człowiek należy i do porządku państwowego, i do porządku religijnego. To wszystko powoduje, że tutaj rzeczywiście w sferze chrześcijańskiej o tym dyskutujemy najpoważniej i najgłębiej. Natomiast oczywiście problem laicyzacji nie jest problemem wyłącznie chrześcijańskim. Wystarczy wspomnieć głębokie spory między Żydami zlaicyzowanymi a Żydami religijnymi. Tam myślę, że stopień niezrozumienia jest daleko większy niż wśród chrześcijan. Wystarczy popatrzeć na współczesny Izrael, gdzie znaczna część społeczeństwa właśnie Żydzi religijni, Hasydzi, odmawiają służby wojskowej, mimo że oznacza to tak naprawdę narażenie na szwank całej wspólnoty, możliwość anihilacji Izraela, odrzucają cały porządek państwa świeckiego, te dzielnice są całkowicie wyjęte spod, no chciałoby się powiedzieć, prawa izraelskiego. I to jakoś działa, natomiast niewątpliwie działa w permanentnym napięciu. To samo można powiedzieć o, mówimy wiele o doświadczeniu Turcji. No pamiętajmy, że doświadczenie Turcji jest o tyle szczególne, że jest to projekt państwa laickiego, agresywnie antyislamskiego. Kemal Atatürk był nawróconym w Paryżu wolnomularzem, który postanowił zafundować coś w rodzaju francuskiej laicyzacji Turkom. Wyszło z tego coś przedziwnego, co do dzisiejszego dnia obserwujemy. Od 20 paru lat wróciło to do tak naprawdę dyskursu religijnego, to znaczy Turcy budują na fundamencie państwa świeckiego Republikę Islamską. Tak to działa. Chciałoby się powiedzieć, że w związku z tym, że jednak z punktu widzenia historycznego niewątpliwie nie można doświadczenia laicyzacji zgnieść tylko i wyłącznie i umieścić tylko i wyłącznie w przestrzeni chrześcijańskiej, ale niewątpliwie tu są korzenie tego pytania, które stoi u podstaw możliwości pojawienia się takiego konceptu, to znaczy pytania, do jakiego stopnia wyzwolić przestrzeń publiczną z obręczy nadprzyrodzoności, a z drugiej strony do jakiego stopnia, bo to trzeba też powiedzieć w drugą stronę, do jakiego stopnia ta nadprzyrodzoność nie powinna być zanieczyszczona tą doczesnością.
No właśnie, skoro mówimy do tej pory właściwie wyłącznie o tym negatywnym obliczu, takim agresywnym, antyreligijnie, czy nasączone takim pragnieniem jakiejś alternatywy innej religii, świeckiej religii, i o tym mówimy do tej pory niemal wyłącznie, to może czas jednak powiedzieć, co w takim razie jest tą, no Pius XII mówił, zdrową laickością. Co to jest ta zdrowa laickość?
No, zdrowa laickość to jest dyskusja pełna napięć, ale jednak dość bardzo konstruktywna, to znaczy dyskusja o tym, gdzie kończy się bezpośrednie uzasadnienie religijne tego, co robimy. To znaczy, przede wszystkim wynika to z tego, z takiego przeświadczenia, które w Kościele katolickim XX wieku jest jednak bardzo zakorzenione, to znaczy, że wspólnota religijna przerasta wspólnotę polityczną. To znaczy, można się kłócić, krótko mówiąc, w polityce, tak jak to robili nasi przodkowie w wielu momentach, a jednocześnie chodzić do tego samego kościoła, szanować się na poziomie religijnym, to znaczy szanować w przeciwniku politycznym bliźniego.
To chyba bardzo trudne dzisiaj to widzimy.
Ja myślę, że to wynika z tego, że znaczna część uczestników naszych współczesnych sporów to są ludzie myślącymi kategorią laicyzacji, to znaczy traktującymi religijnie to, co polityczne. Gdyby byli to ludzie nieco bardziej zakorzenieni w kulturze religijnej, to by sobie zdawali sprawę, że nawet najbardziej zażarty spór polityczny ma swoje ograniczenia, to znaczy ma ograniczenia i przede wszystkim nie neguje człowieczeństwa i, jakby to powiedzieć, godności drugiej strony. Tego obawiam się, że dzisiaj, jeżeli zatracamy, to zatracamy właśnie w wyniku zatracenia kategorii religijnych, prymarnych w stosunku do tego, co polityczne. Wydaje mi się, że w wielu, nieprzypadkowo to jest tak, że w świecie właśnie państw laickich były możliwe te gigantyczne zbrodnie XX wieku. Przecież to nie państwa religijne mordowały miliony osób, tylko właśnie państwa świeckie.
Państwa wielkich, nowoczesnych ideologii.
No, ale właśnie bez argumentacji religijnej, to znaczy, czy też używające argumentów politycznych tak, jakby to były nowe religie.
No dobrze, połóżmy obok siebie. Z jednej strony pewną cywilizację, która chciała przeplatać, ale nie mieszać rzeczy nadprzyrodzonych i rzeczy przyrodzonych, naturalnych, politycznych i tak dalej. Tak? Powiedzmy, to cywilizacja chrześcijańska intensywnie próbowała taki układ rzeczy budować, chronić. Jak wiemy, przyjmowało to bardzo różne kształty, prawda? Nie ma jakiegoś idealnego świata tej cywilizacji, tylko są bardzo różne do tego podejścia. Obok tego postawmy sobie to, o czym tutaj mówiliśmy i troszkę się żaląc, trochę też kpinkując, tak się przyznajmy, ale z powagą jednak oceniając sprawy, to znaczy świat takiego agresywnego laicyzmu, gdzie się chciało, gdzie rzeczywiście w sytuacji skrajnej, ale zawsze gdzieś tam pod podszewką jest widoczne, nawet nie ma tej skrajności, pragnienie, no, zazdrość wobec Kościoła, stworzyć coś, co będzie no, równie uniwersalne, poważne, autorytatywne i tak dalej. I gdzieś tam różne...
Mobilizujące ludzi, bo to też tak. O to chodzi. To znaczy, tak, że...
Te dwa różne światy mają dwa różne historyczne starty, tak, w różnych miejscach, tak, gdzieś to powstało i można powiedzieć, że chyba dzisiaj, możemy powiedzieć, że od 100, 200 lat, tak, jakoś te dwa światy żyją obok siebie, tak, to są dwa światy, które znajdują się w jakimś napięciu, czy to w ogóle jest możliwe, abyśmy mówili o jakimś modus vivendi, stałym jakimś rozwiązaniu, to chyba jest alternatywa, w której nie ma...
Trudno się domyślić, że w ogóle jest to pytanie, czy ten ewidentnie od kilkudziesięciu lat przewagę ma ta rzeczywistość laicka, ale trzeba powiedzieć, że najsilniejsze państwo naszej cywilizacji, czyli państwo amerykańskie, jest w gruncie rzeczy zaprzeczeniem tego pomysłu na laicyzm. Jest to dziwna hybryda, taka Amerykanie są, ale uzasadniają istnienie swojego państwa religijnie. My mamy jako katolicy pewien problem z tym uzasadnieniem amerykańskim, ale powiedziałbym, że katolicy amerykańscy wypracowali jakiś sposób uzasadnienia i identyfikacji z tą rzeczywistością, gdzie pluralizm religijny nie oznacza oziębłości religijnej. To jest dość ciekawa formuła. Powiedziałbym, że dla mnie nie zawsze logiczna i nie zawsze łatwa do zaakceptowania, ale skuteczna. To znaczy, trzeba powiedzieć, że ostatnie, powiedzmy, przynajmniej stulecie, to jest skuteczne funkcjonowanie tej formuły, tylko że ona jest zbudowana dokładnie na zaprzeczeniu tego, co w Europie zwykło się nazywać laicyzmem. To znaczy nie ma tam wyrugowania Boga z przestrzeni publicznej, tylko jest próba, jakby to powiedzieć, nie do określania przestrzeni spornych. To znaczy przysięga się na Biblię, ale do końca się nie tłumaczy, jaka ta Biblia jest. Jeżeli już trzeba jakoś się dookreślić, to się spycha to na poziom stanów i stworzy się takie rezerwaty, na przykład rezerwat dla Mormonów, którzy nie do końca są chrześcijanami, ale współegzystują, pozwala im się być nietolerancyjnymi wobec protestantów, tolerancyjnymi wobec katolików i to jakoś działa. Stan Utah funkcjonuje w wielkiej wspólnocie Stanów Zjednoczonych. Ta elastyczna formuła jest jakimś sposobem wyjścia z problemu pluralizmu religijnego i przy jednoczesnym właśnie zaakcentowaniu religijnego fundamentu wspólnoty. I to trzeba brać pod uwagę. Myślę, że ten projekt jasno pokazuje, że można szukać też takich doświadczeń i ta nasze doświadczenie cywilizacyjne jeszcze się nie wyczerpało i że jeszcze można próbować redefiniować to wszystko jeszcze może na jakiś inny sposób, którego do tej pory historycznie nie przerobiliśmy.
Cóż, to taka trochę jakby trzecia droga, użyję tego nadużywanego przy różnych okazjach określenia, ale ona była jednak, spojrzymy na to z perspektywy Kościoła katolickiego, była krytycznie oceniana.
Do czasu. To znaczy do czasu. Zwracam uwagę, że od czasu Piusa XI nie. Znaczy, Pius XI mówi, że można. Mhm. Że tak też można.
Czyli w wieku XX ta optyka jest trochę inna.
W wieku XX jest ewidentnie inna optyka, wynikająca z tego, że tak powiem, papieże i nie tylko duchowieństwo, ale też w ogóle katolicy napatrzyli się na różne eksperymenty rzeczywiście laickie, które kończą się dramatycznie, a tam w Stanach mimo wszystko to się trzyma i mimo wszystko, przede wszystkim tu chodzi o to, że Kościół w Stanach wówczas się kwitnie, to znaczy rozwija się, mimo tego, że nie ma monopolu na dyktowanie wartości w przestrzeni publicznej.
Można by było, bo rozmawiamy bardzo oczywiście to, nie z nadzieją, że rozstrzygniemy tu wszystkie problemy tego świata, niemniej może warto by było spróbować wskazać te miejsca, które zawsze będą obszarami no, takimi mieszanymi, tak? Znaczy obszarami, w których zawsze trzeba będzie rozwiązać ten problem, będzie problemem życiowym wielu ludzi. Styczność religii i można powiedzieć czegoś, co z religią ma związek, ale nie jest nią, tak? Nie jest jakoś bezpośrednio, jest jakimś sposobem życia człowieka, miejscem, gdzie on sobie porządkuje różne rzeczy, ale nie są one wprost definiowane religijnie. To właśnie o tym mówiliśmy, że chrześcijaństwo ma taką zdolność pozostawienia obok siebie, obok sfery sakralnej czegoś, co ludzie urządzają z taką, no jakby bardziej kreatywną swobodą, tak? Nie mają wprost objawienia na ten temat, co mają w tej dziedzinie zrobić. Jakie to są obszary? Które z tych obszarów?
To znaczy, no, przede wszystkim musimy rozróżnić coś, co dla chrześcijan, ludzi wychowanych w tradycji chrześcijańskiej jest naturalne. To znaczy rozróżniamy to, co prywatne, od tego, co publiczne. Tak? W sferze prywatnej to jest przede wszystkim pytanie, w których miejscach trzeba korzystać z religii wprost, a w których miejscach korzysta się z religii nie wprost, a w których miejscach w ogóle się nie korzysta z religii. I to jest oczywiście pytanie, które no, można rozwiązywać na rozmaite sposoby, ale krótko mówiąc, no, na przykład w moim życiu jako akademika i historyka, do jakiego stopnia Kościół może mi powiedzieć, w jaki sposób mam nauczać studentów. No więc i czego właściwie? No i powiedziałbym, że w pewien sposób może, pewnie, bo kwestia moralności na przykład odgrywa tu jednak pewną rolę. No ale wprost, nawet jakby papież mi powiedział, że mam nauczać w ten czy w inny sposób, no to jednocześnie wiem skądinąd z katechizmu, że mogę się powiedzieć, że niestety kompetencje papieża tu nie sięgają. Okay. I niestety muszę to wziąć na siebie. Bardzo serdecznie dziękując papieżowi, ale jednocześnie wskazując, że nie w tej materii jest jego władza. I to jest jakby doświadczenie, które myślę, że mamy słabo przerobione w Polsce, to znaczy my do końca nie rozumiemy, w których miejscach, jakby to powiedzieć, nie tyle nie powinniśmy wpuszczać religii, co powinniśmy zdawać sobie sprawę, że to jest przede wszystkim nasza odpowiedzialność. To myślę, że w ogóle to jest całe pytanie chrześcijaństwa, ale my tutaj w Polsce też powinniśmy sobie dość jasno zadawać. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast w sferze publicznej niewątpliwie jest pytanie o te przestrzenie ładu, które są we wspólnym zainteresowaniu tego, co polityczne i tego, co religijne, no są liczne. Fundament, pierwszym i podstawowym jest fundament ładu politycznego. To znaczy, z czego właściwie wynikać ma to, że jesteśmy w jednej wspólnocie i coś razem znaczymy i coś razem przedsiębierzemy. To nie jest łatwe do zdefiniowania i niestety widać bardzo wyraźnie z ostatnich eksperymentów, powiedzmy ostatniego stulecia, że bez religii my sobie nie poradzimy. To znaczy, krótko mówiąc, nie ma takiej możliwości, żeby trwale uzasadnić laicką wspólnotę polityczną, przynajmniej tak rozumianą, jak tradycja rewolucji francuskiej to czyni. Znaczy, to po prostu się nie sprawdza. I dlatego przegrywamy tak koszmarnie z wyjątkowo rozbitym wewnętrznie islamem. To znaczy, mimo że oni są rozbici wewnętrznie, to mają to głębokie przekonanie, że to, co ich napędza, to jest religijny fundament ładu politycznego. Natomiast druga, takie bardziej techniczne kwestie, no to są kwestie też historycznie jakby definiowalne. Kwestie przestrzeni sakralnej w życiu publicznym, to znaczy, co jest sakralizowane. To ma przełożenie praktyczne. Bicie w dzwony, cmentarze, procesje.
Obecność religii widoczna w
przestrzeni publicznej. Jak powinno to się być regulowane? Kolejna sprawa to jest kwestia szkoły, tak? To znaczy, jak uczyć młode pokolenie tak, żeby one rozumiało ład publiczny i jego fundament, a więc także kwestie religijne. Kolejna rzecz, która jest niewątpliwie bardzo istotna, to jest kwestia małżeństwa. To znaczy, co ma związek, no jednak uprzyjmy się, kobiety i mężczyzny i fundament rodziny do ładu politycznego, a co ma do ładu religijnego. Pewnie można by było mnożyć te kwestie, to znaczy też jest kwestia chociażby wpływu polityki na życie wspólnoty religijnej, to znaczy do jakiego stopnia to ma być niezależne. Czy to rzeczywiście jest tak, że wszystko jedno, kto będzie biskupem w danej społeczności, czy może być to na przykład osoba jawnie wroga tej społeczności. Ostatnio czytałem o 15-wiecznej Polsce, gdzie problemem było wyznaczenie na biskupa warmińskiego legata papieskiego, który wcześniej zasłynął jako autor wielu paszkwilów na Rzeczpospolitą. W związku z tym rzucenie przez papieża tego rodzaju rękawicy zaowocowało bardzo ostrym sporem z państwem właśnie. Mm-hmm. Ale trudno, bo szczerze mówiąc, trudno mi było pozbyć się wrażenia, że to jednak wtedy to król Kazimierz Jagiellończyk miał rację.
No w ogóle to jest, tak myślę, rzecz trudna do wyobrażenia dla wielu co bardziej radykalnych laicystów, że spór, który zachodzi między państwem i kościołem, no nie musi i właściwie w większości wypadków w dziejach nie przybierał kształtu jakiegoś właśnie napięcia między tym, co chciało być świeckie, a tym, co chciało koniecznie wszędzie ekspandować tą sakralnością, tak? Że to były jednak, że to były spór jakby wewnątrz jednej, tym bardziej swobodny, że odbywający się wewnątrz jednej wspólnoty wartości. Król Kazimierz Jagiellończyk, o którym wspominasz, no podejrzewam, nie miał trudności spierając się z papieżem, staje się mniej chrześcijańskim królem.
Nie, chociaż rzeczywiście kilkakrotnie zdaje się był ekskomunikowany, ale to wydaje mi się, że to była pewna przesada strony papieskiej, która też nie zawsze zachowywała umiar, powiedzmy. Natomiast ten brak umiaru to dedykuję wszystkim tym, którzy właśnie współcześnie mają takie tendencje, że to, co oni uważają w polityce, to przez sakralizować i powiek wieków amen uznać za właściwe, no trochę pokory trzeba mieć w tej kwestii.
Tak, to chyba trochę tak, że dzisiaj na polu świeckim obserwujemy coraz więcej niby zdesakralizowanych, tak, ale zachowujących taki wigor sakralności, jakichś różnych zachowań, tak, reakcje na herezję.
Przyroda nie znosi próżni, skoro nie wiemy, gdzie leży prawdziwe źródło sakralności, no to usiłujemy je sobie zastąpić różnymi takimi wierzeniami, które nazwalibyśmy chyba animistycznymi, to znaczy nagle okazuje się, że Trybunał Konstytucyjny ma jakąś specjalną duszę, albo parlament, Sąd Najwyższy, no różne postaci też personalne w tego sporu politycznego, ale to jest po prostu niepoważne. To znaczy, to jest po prostu niepoważne, świadczące o pewnym uwiądzie refleksji nad rzeczywistością, która człowieka otacza. No bo pomysł taki, że instytucja stworzona przez Wojciecha Jaruzelskiego w 1982 roku ma mieć szczególne cechy sakralne, jest dla mnie po prostu niepoważny. Nie chcę jakby przez to powiedzieć, że to nieważne politycznie. Tak, ale żeby to sakralizować, to bym się bardzo ważył.
Tak, trzeba by było tutaj wymienić jeszcze cały szereg, a w pewnym momencie różnych instytucji i różnych doktryn, które wydają się nam albo większości z nas jakby rzeczami absolutnie świętymi. I można by
diety
było
tej, na przykład, tak,
podważyć dogmat o Trójcy Świętej, to przy tym zupełnie nic. Trójpodział władzy, którym teraz dyskutuje się w Polsce, wydaje się dogmatem o wiele bardziej niepodważalnym.
Niż Trójca Święta?
Antytrynitarze. Dzisiaj to raczej ci, którzy mają wątpliwości wobec trójpodziału władzy, jeśli jeszcze ktoś takie oficjalnie zgłasza.
Oficjalnie to nie wiem, ale zwracam uwagę, że mamy miłośników rozmaitych form komunizmu cały czas w przestrzeni, zwłaszcza intelektualnej, no to ci są zwolennikami absolutnej unitarności władzy i jako żywo, mimo że oficjalnie chyba nie nazywają siebie krytykami Monteskiusza, to jednak ewidentnie mieszczą się w tej herezji antytrynitarnej, jeśli chodzi o podział władzy. Natomiast przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że ten spór, co jest święte w demokracji, prawda, jakie są zasady święte w demokracji, wynika z tego, że nie do końca wiemy, na czym ta demokracja się opiera. To znaczy, ja to jako zajmujący się Hiszpanią przerabiam dość często, bo Otóż Hiszpania po 1975 roku wypracowała sobie takie stwierdzenie, że istnieje coś takiego jak wartości konstytucyjne, tylko nikt nie jest w stanie powiedzieć, co właściwie oznacza ten termin. W związku z tym po Hiszpanii na przykład przez dobre 20 kilka lat hasała sekta terrorystyczna, która nazywała się ETA, która z kolei zsakralizowała kwestię pochodzenia narodowego baskijskiego i jednocześnie zmieszała to z komunizmem, która jawnie śmiała się z tych wartości konstytucyjnych, ale to wynikało po prostu z ich przeraźliwej słabości. To znaczy nikt nie potrafił powiedzieć właściwie w imię czego trzeba tą krwawą i niebezpieczną sektę zwalczać. W związku z tym wychodziło na ulicę 2 miliony Hiszpanów, mówiąc, trzeba ETA zwalczać, tylko pytanie podstawowe, dlaczego? I to w tym momencie elity polityczne hiszpańskie były bezradne. I stąd musimy o tym pamiętać, dlatego że jeżeli się nie przywróci racjonalnego i zdrowego zakorzenienia w ładu publicznego w jakiejś wspólnocie wartości religijnych, to jesteśmy skazani na tego typu partykularyzmy, ponieważ zawsze znajdzie się jakiś mniej lub bardziej obłąkany maniak, który sakralizuje nam inny fragment rzeczywistości, a to zwierzątka, a to rośliny, a to kwestie obyczajowe, a to zagadnienia dietetyczne właśnie. Trudno wyobrazić sobie kolejne pomysły, no ich może być nieskończona liczba, natomiast one są wszystkie równie absurdalne. Niestety, to jest kwestia właśnie źle pojętej laicyzacji.
Każda naturalna wartość, każde naturalne dobro, gdy zostanie mu przypisana jakaś wartość absolutna i religijna, staje się na naszych oczach szaleństwem. Tak to trochę można było podsumować, bo przecież same te rzeczy, o których wspominałeś, one w swoim porządku mają wartość, znaczenie i tak dalej. No, to
się... Właśnie problem polega na tym, żeby tę wartość odkrywać i ją pogłębiać, a nie absolutyzować i, jakby to powiedzieć, deprawować w związku z tym.
Cóż, poświęciliśmy nasze dzisiejsze konwersatorium takim najpierw takiemu krytycznemu spojrzeniu na laicyzm, ale także z zaproszeniem do tego, żebyśmy wartość tej laickości jako zdrowego zespołu wartości również potrafili wyodrębniać i zauważać tam, gdzie mają one swoje znaczenie. Dziękuję bardzo dzisiaj Pawłowi Skibińskiemu
za
obecność na naszym konwersatorium. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień w niedzielę o godzinie 13:00, jak zwykle, na nasze konwersatorium. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.